Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz, dziś wyjątkowo bez Anny Piekutowskiej. Serial, o którym dzisiaj porozmawiam, jeszcze przed premierą był określany jako serial roku, premiera roku, drugie, kolejne, lepsze czasami nawet Last of Us, a to dlatego, że jest to kolejny serial, który jest ekranizacją gry komputerowej. A mianowicie chodzi o Fallout, dystopijną wersję postapokaliptycznej rzeczywistości, pełną absurdalnego humoru, bardzo dosłownej przemocy. Jest to ekranizacja jednej z najważniejszych gier komputerowych. Czy te zapowiedzi i oczekiwania były na wyrost? O tym już za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
A razem ze mną Filip Malinowski, vloger, kanał Bez Schematu. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
To może na samym początku zapytam ciebie o to, czym jest ta gra? Jak ważna jest to gra? Czy to można ją nazwać kultową? No, pierwsza wersja była pod koniec lat 90., w 97 roku i od tamtej pory powstało kilka kolejnych. Rozumiem, że na tej mapie ważnych gier to ma swoje, Fallout ma swoje wyraźne miejsce.
No na pewno ma zapisane miejsce w historii gier. To bez wątpienia jest seria gier kultowych, w szczególności dwie pierwsze części, ponieważ kolejne były tworzone już przez inne studia zajmujące się produkcją gier wideo, zdaniem wielu fanów, też purystów, no, nie dorastają jednak do tych dwóch pierwszych części, które ukazały się pod koniec lat 90. I mimo, że Fallout nie jest już tak popularny jak kiedyś i nowe generacje graczy niekoniecznie kojarzą te tytuły, a szkoda, to z pewnością jest to gra, która przede wszystkim miała wpływ na całą rzeszę innych tytułów, głównie z gatunku gier fabularnych, ale nie tylko, bo też stylistyki postapokaliptycznej i pewnego niepowtarzalnego mariażu estetyk retrofuturystycznej nostalgii wymieszanej z mroczną, ponurą, depresyjną przyszłością.
Na jakie gry miała ta gra wpływ?
O rany! Wszystkie, które są osadzone w gatunku postapokaliptycznym, myślę, że każdy by to przyznał. Myślę, że nawet Dmitrij Głuchowski, który pisał serię Metro 2033, by powiedział, że jak najbardziej jego książki, a potem gry, które powstały na podstawie tych książek, miały wpływ. No, myślę, że każdy, kto podejmuje się tego tematu, no, The Last of Us, myślę, że w jakimś stopniu, seria Deus Ex, jeżeli chodzi o też wizję dystopii i generalnie pewne mechaniki zaczerpnięte z Fallouta, wszystkie gry, które tworzyli ludzie w jakiś sposób związani ze studiem, które tworzyło Fallouta, czy to będzie Neverwinter Nights 2, czy to będzie Planescape Torment, czy to będzie Arcanum, czy to będzie niedawno wydane Baldur's Gate 3, każda z tych gier naprawdę coś zawdzięcza Falloutowi, bo Fallout wyszedł w takim kluczowym momencie pewnego formowania się, może nie reguł gatunku gier RPG, czyli fabularnych, ale silnego przesytu estetyką fantazy, w które silnie były wrzucane tego rodzaju gry. I nagle pojawia się taki Fallout, który jest obrazoburczy, kontrowersyjny, niezwykle oryginalny, pełen inwencji i pokazuje, ile jeszcze można wymyślić tak od strony światotwórczej, jak i samych też, że tak powiem, mechanik, które dają graczowi w grze nieprawdopodobną swobodę. To znaczy w zakresie stanowienia swojej moralności, moralności tego świata i tego pustkowia, no, niespotykaną nawet do dzisiaj często swobodę.
Powiedziałeś o tym, że Fallout jest obrazoburczy jako gra. Czy masz takie poczucie, że ta obrazoburczość została w serialu? Na czym ona polega w kontekście gry? I czy ten czas jednak, to, co się wydarzyło w popkulturze szeroko rozumianej od końcówki lat 90. do teraz, to jest po prostu powiedzieć, że epoka to za mało. Więc czy to, co było obrazoburcze wtedy, też czujesz, że mogłoby być teraz w ramach gry?
Moim zdaniem, jak na współczesność, to ten serial na pewno jedzie po bandzie w taki możliwie najlepszy sposób. To znaczy jest nieprawdopodobnie brutalny, ale wręcz groteskowo makabryczny. I to jest estetyka Fallouta. Gdyby tego nie było, to ja jako fan byłbym na pewno w tym stopniu zawiedziony. Jest niedorzecznie zabawny, ale to jest taki czarny humor, którego nie powinno się cytować na antenie. To po prostu trzeba zobaczyć i wstać, złapać się za głowę, powiedzieć, że to się nie wydarzyło. Nie ma litości, dla bohaterów. Może nie dotyka pewnych tematów, które ośmielała się dotykać gra, która naprawdę dawała graczowi możliwość, i to przez pewien czas było, potem to usunięto, na przykład zabijania dzieci, gdzie dostawało się cechę dzieciobójca, która sprawiała, że większość osób na pustkowiu, z którymi wchodziliśmy w interakcję, nie chciała z nami rozmawiać. Można było rozkopywać groby, dostawało się cechę grave digger, czyli hiena cmentarna. Można było zażywać szereg różnych narkotyków. Mam nadzieję, że ja te wszystkie rzeczy mogę mówić na antenie.
Możesz, to jest, rozumiem, prawda, i to jest, ale czy ty mówisz o tej wersji z 97 roku, czy późniejszych?
Tak, mówię o tej wersji 97 i 98 roku, czyli Fallout 1, Fallout 2. I tam naprawdę nie było świętości, ale to wszystko było podlane takim sosem groteski, absurdu, kuriozum, że nie można się nie było uśmiechnąć, kiedy się w to grało. Można było zostać gwiazdą porno w mieście, które nazywało się New Reno, równolegle ze swoją karierą bokserską San Francisco, więc jest to dla wielu graczy, takich jak ja, naprawdę zagrałem pierwszy raz w Fallouta 25 lat temu, a seria już liczy sobie 27 lat, no to formatujące było to doświadczenie granie w te dwa pierwsze Fallouty. Pozostałe kolejne od 2008 roku, Fallout 3, potem Fallout 4, Fallout New Vegas, który wyszedł tak obok, 76 online, no nie są już tak ostre, nie są tak odjechane, chociaż wciąż są tam wyraźne te akcenty takiej zadziorności, kontrowersyjności. Ja powiedziałbym, że ten serial jest w zgodzie z linią Fallouta. Znaczy, ja jako fan, a nie wszyscy to mówią, ale uważam, że raczej to jest taki margines malkontentów, jestem ukontentowany. To znaczy, tam jest duch i tam jest nie tylko estetyka, ale też ten wymiar moralnego zepsucia w absurdalnym humorze typowy dla Fallouta.
Ten klimat, o którym mówiłeś, jest czymś, co nadaje zupełnie nowego sznytu też temu serialowi. Bo jak mamy na myśli seriale postapokaliptyczne, to przychodzą nam na myśl takie klimaty z Mad Maxa, The Last of Us, Bus Silos. No mamy sporo w popkulturze wersji postapokaliptycznych rzeczywistości. A tu mamy taką wersję, która jest bardziej z The Boys, może z Kill Billa. Też ten zabieg, nie wiem, czy to jest zabieg z gry, czy zabieg serialowy, jestem ciekawa, czyli tego, że jak są takie właśnie bardzo brutalne sceny, a tu rozmawiamy o takiej brutalności jak z najbardziej brutalnych scen Gry o Tron, czy właśnie z The Boys, to mamy taką muzykę z lat 50. Nagle Nat King Cole leci do tego, czyli właśnie dorzucanie tej groteski, czy ta ścieżka dźwiękowa to jest coś, co też koresponduje z grą?
Tak, to wszystko jest 100% growe i ja się cieszę, że po 27 latach ludzie mogą to wreszcie zobaczyć w liczbie pewnie milionów zaraz, bo nigdy czegoś takiego nie było wcześniej w serialach. Nigdy. To znaczy, ja o tym dużo mówię na swoim vlogu ostatnio, wprowadzając ludzi w świat Fallouta. Nikt nigdy wcześniej nie zważył takich składników w takich proporcjach, grając kontrastami. Bo z jednej strony mamy ponurą przyszłość zniszczoną bombami atomowymi, tak? I to jest jasne, to już mieliśmy. Ale mamy technologię, która jest retrofuturystyczna, czyli wymyślona przez ludzi w latach 50., kiedy myśleli o przyszłości. Czyli samochody zasilane energią atomową, jakieś śmieszne roboty, które pomagają w kuchni, a teraz wyszły na pustkowie. Jetsonowie, to jest bardzo dobre skojarzenie. Pistolety laserowe i tak dalej, których akurat jeszcze nie było w serialu, ale mam nadzieję, że się pojawią. I do tego właśnie ta niezwykła ponurość połączona z taką muzyką epoki lat 40., 50., też 30., Ink Spots, właśnie Nat Cole King, ale również Johnny Cash. I jakby to niezwykłe, że to działa. Znaczy nikt wcześniej na to nie wpadł tak naprawdę, jeżeli chodzi o w ogóle popkulturę, to kiedy pierwszy raz to się stało w Falloutie, kiedy jest intro, czyli filmik otwierający pierwszego Fallouta i oglądamy jakieś reklamy propagandowe schronów dla Amerykanów sprzedawane niczym tostery i widzimy, że kamera się oddala i widzimy kineskop starego telewizora, a cały czas w tle leci muzyka zespołu Ink Spots, utwór Maybe, i widzimy, że ta kamera się stopniowo oddala Muzyka cały czas jest sielankowa, kojarzy się ze złotą Amerykaną, ale widzimy, że obok tego telewizora i właściwie w tle jest zrujnowane amerykańskie miasto. Nikt nie zrobił wcześniej takich kontrastów i również Fallout nie mógłby istnieć bez Ameryki. To znaczy akcja musi być osadzona w Stanach Zjednoczonych, bo tam są na każdym kroku nawiązania do amerykańskiej historii, amerykańskiej kultury, ale przede wszystkim właśnie czegoś, czego my nie znamy tak do końca, pewnego uczucia nostalgii, który jest typowy. Ja lubię to mówić, że jak najbardziej jest Mad Max w Falloutie, ale również w takim samym stopniu jest Mad Men, czyli jakieś takie złote lata 50., kiedy Amerykanie lubili żyć sobie w takich prowincjonalnych domkach jednorodzinnych, wszyscy byli uśmiechnięci, czekali tylko aż indyk wjedzie na stół, a jednocześnie było to połączone z nie trudną do wyrażenia paranoją i obawą przed zagładą nuklearną, no bo to był najbardziej gorący okres zimnej wojny. I to twórcy, którzy są Amerykanami, przeszczepili do swojej gry, a potem przeszczepili do serialu. I to jest absolutna podstawa tego. Znaczy, co by się stało, gdyby w latach 50. udało się osiągnąć niezwykły postęp technologiczny i tak naprawdę wciąż zachować tego ducha radosnej Amerykany, ale wszystkie lęki związane z wojną nuklearną by się spełniły. I to jest właśnie Fallout.
Powiedziałeś o twórcach i moim zdaniem ci twórcy to jest w ogóle bardzo ciekawy trop, bo z jednej strony mamy oczywiście twórców Westworld, czyli Jonathana Nolana i Lizę Joy, którzy są najczęściej wymieniani w różnych recenzjach jako ci, którzy właśnie jakoś odpowiadają za Fallout. Ale dla mnie dwa nazwiska są też ważne. Geneva Robertson-Dvorett, czyli Tomb Raider. Tutaj mamy świat gier komputerowych. I uwaga, to zaskoczenie, Graham Wagner. I to jest człowiek, który odpowiada za serial Dolina Krzemowa, który jest takim bardzo niedorzecznym serialem o twórcach z Doliny Krzemowej, takich twórcach startupowych, którzy próbują stać się tutaj, wpisać dowolne nowym Maskiem, Zuckerbergiem czy Billem Gatesem. I to jest też coś, co sprawia, że ten serial tworzy ten klimat, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś w kontekście gry, są tutaj odwzorowane, bo mamy Mad Mena, rzeczywiście, w postaci Lucy, jednej z bohaterów, mamy trzech głównych bohaterów. Mamy kogoś, kogo można by było uznać, że jest bardziej z Mad Maxa. I tutaj pytanie, kogo byś wrzucił, czy któryś z tych bohaterów byś wrzucił jako tego Mad Maxowego, bo jeszcze mamy mamy element zombie, czyli tego gula, świetnego Waltona Gigginsa.
A ja bym powiedział, że i studowy raczej. To nie jest zombie, to jest gul, czyli bardzo napromieniowany człowiek, ale zachowuje jeszcze pełną władzę nad swoim umysłem, więc nie jest bezwolny. A on sam mówił, Walton Goggins, że wzorował się na Chrisie Christophersonie, który za dużo czasu spędził na słońcu i trafił na imprezę, po której nie wie, gdzie znaleźć dom. I trochę tak faktycznie gra, ale tam to jest bardzo taka eastwoodowska postać. Wręcz ktoś fajnego użył porównania w jednym z komentarzy pod moją recenzją na vlogu, że to jest trochę taki dobry, zły, brzydki. Przy czym brzydkim jest właśnie Gul, złym jest Maximus z Bractwa Stali, umownie, a dobrą jest ta Lucy, która wychodzi z krypty. Ale takich tropów gatunkowych w ogóle w Falloutie zawsze było bardzo dużo. To znaczy w Falloutie jest masa klasycznego amerykańskiego westernu.
Ten gul nosi kapelusz kowbojski.
Tak, tak, absolutnie. I cieszę się, że serial to dobrze podkreśla, bo też Pustkowie jest takie wdzięczne, jeżeli chodzi o taki klimat Dzikiego Zachodu, nie mówiąc już o mieścinach, które pojawiają się w grach. Jest bardzo dużo horroru, jest bardzo dużo science fiction, jest trochę fantazy, trochę kryminału, więc jakby zawsze Fallout czerpał z różnych gatunków, nie mówiąc o odniesieniach popkulturalnych, bo...
Ja bym jeszcze dodała jakiś element taki romantyczny.
Tak, tak, jest element romantyczny, co jest interesujące, bo w Falloutie wątki romantyczne zazwyczaj są niezwykle zdeprawowane albo powykręcane. A tutaj gdzieś rzeczywiście ta niewinność, którą niesie ze sobą dwójka bohaterów, rodzi, ale też nietypowy taki wątek romantyczny. Faktycznie to jest coś, co to ten serial dodatkowo dorzuca. Ten serial nie ma tylu odniesień popkulturalnych, ile mają gry, tak? Bo gry naprawdę puszczają oko do entuzjastów popkultury, na przykład jeżeli chodzi o Dune, jeżeli chodzi o Blade Runnera, jeżeli chodzi o Terminatora, Planetę Małp, oczywiście Mad Maxa, Monty Pythona, Doktora Who, tego jest masa. I w serialu, serial nie robi tego na szczęście, bo moim zdaniem by się to nie sprawdziło w tej formie nieinteraktywnej, za to robi bardzo wiele odniesień do gier, czyli gier z serii Fallout. I to też jest bardzo fajnie zrobione i nienachalne.
I to nie jest czytelne dla takiej osoby jak ja, która w grę nie grała, ale jednocześnie mam takie poczucie, że twórcy zadbali o tę grupę, która właśnie nie zna tego uniwersum, że wprowadza przynajmniej mnie bardzo stopniowo w ten świat, do tego stopnia, że ja miałam ochotę zagrać w tę grę. Jak skończyłam te 8 odcinków, które można już oglądać wszystkie na Amazon Prime Video, to myślałam sobie, no nie, no to teraz muszę jakoś dorwać tę grę, bo czuję niedosyt tego świata. Tego świata takiego wielowymiarowego, ale też zastanawiałam się, no bo rozmawiamy o, że te gry mają różne odsłony. W jakim momencie tego uniwersum, tej historii z gier jesteśmy w serialu? Gdzie to zostało osadzone?
To jest ciekawe, bo serial nie tylko jest taką luźną adaptacją, która polega na tym, że nie adaptuje niczego z gier, tylko opowiada historię w tym świecie z innymi postaciami, ale jednocześnie stanowi kontynuację gier. Czyli na osi czasu akcja serialu dzieje się po wydarzeniach przedstawionych we wszystkich do tej pory grach, które się ukazały. I z tego co wiem, jako że zaangażowany jest w całą produkcję Todd Howard, który jest z ramienia firmy Bethesda, która jest właścicielem praw do marki Fallout, i on nadzorował też ten serial, to wszystko co widzimy w serialu jest kanoniczne, czyli równie dobrze możemy zobaczyć kolejną część Fallouta, oby, bo czekamy na to już zbyt długo, i mieć odniesienia do serialu, a może nawet może się pojawić postać serialu w kolejnym Falloutie. To też nie byłoby specjalnie zaskakujące, bo ewidentnie jest to kanoniczne i wynika z gier, chociaż nie adaptuje żadnej z nich, jeżeli chodzi o historię.
Mówisz, że ciebie jako fana gry ten serial satysfakcjonuje, ale jakbyś miał się wczuć, albo jak czytasz tych określiłych ich purystów, nazwijmy, możemy też tutaj użyć słowa pewnie fandom, gier, o co można mieć pretensje do tego serialu? Co się nie podoba tym właśnie fanom, którzy najbardziej wiernie chcieliby, żeby ta gra została odwzorowana na małym ekranie?
No dobra, no jeżeli chcesz otworzyć puszkę Pandory, bardzo proszę.
Zawsze, ja sobie, zawsze.
Ja sobie teraz w takim razie trochę ulżę, bo jest po prostu zawsze. I to jeżeli się prowadzi vloga, to się staje tego świadomym, grupa malkontentów, która ma bardzo specyficzne cechy. To są niemalże zawsze mężczyźni, którym nie podoba się ten serial, bądź uważają go w ich słowach za ścierwo, bo kobieta jest główną bohaterką, bo czarnoskóra osoba jest w Bractwie Stali, a nie daj Boże jest osoba niebinarna w tle w pierwszym odcinku. I to są osoby, które mają taką obsesję i taką paranoję na tym punkcie, że one nie potrafią usiąść, włączyć sobie serialu i oglądać, i cieszyć się. One mają po prostu włączony detektor tak zwanej politycznej poprawności i wszędzie się jej dopatrują. Jeżeli kobieta jest jakkolwiek zaradna, rezolutna i wyrazista i ma więcej czasu ekranowego, to jest polityczna poprawność. Jeżeli jeden z głównych bohaterów ma inny kolor skóry niż oni, to jest to polityczna poprawność. Jeżeli pojawia się osoba niebinarna, która ma na imię Dane i w zasadzie nie są sugerowane w żaden sposób jej zaimki, ale widzimy, że ma fizjonomię kobiecą, to znaczy, że ktoś wcisnął nam na siłę wątek osób niebinarnych. Chociaż takiego wątku nie ma.
Ale ja tylko dorzucę, że tutaj jeżeli chodzi o polskie tłumaczenie, bo włączyłam też lektora i widziałam też napisy, to są użyte określenia na przykład przyszłą, czyli ten rodzaj nijaki został wykorzystany, więc tutaj jeżeli chodzi o Amazon Prime Video Polska, była taka chęć, żeby pokazać, że to jest osoba niebinarna, tylko to nie jest temat. jest po prostu jedna z osób bohaterskich.
To ciekawe, bo no to musiało być na pewno w jakimś stopniu ustalone. Ja oglądałem dostęp wczesny, więc miałem tylko i wyłącznie angielskie napisy. Angielski jest znacznie bardziej fleksyjny w tej mierze, więc nie ma czegoś takiego. Co najwyżej są zaimki they, them. Ja nie pamiętam, żeby były takie zaimki. Ani razu nie widziałem, żeby zostały użyte. Ale może trochę na wyrost, a może faktycznie w zgodzie z pewnymi ustaleniami wewnętrznymi producentów, to zostało tak przedstawione w wersji polskiej. Natomiast w wersji angielskiej takie zaimki się w ogóle nie pojawiają. I też nie słyszałem, żeby to zostały wypowiedziane. Dane to jest po prostu Dane. I każdy się do niego odnosi, czy do nich, nie wiem, jak ja miałbym do tego się odnosić, ale każdy odnosi się per on i jest po prostu kumplem, tak? Natomiast i tak, dla mnie cała krytyka, z jaką się do tej pory spotkałem, a trudno jest mi to nazwać krytyką, wynika właśnie z takiego ogólnego przyjętego frontu obrażania się na większość produkcji, ponieważ jest tam więcej niż jeden czarnoskóry, chociaż akurat w tym serialu jest jeden czarnoskóry tak naprawdę, jeżeli chodzi o głównych bohaterów, bo kobieta ma więcej do powiedzenia i nie daj Boże jeszcze jakiś wątek osoby trans albo coś, czego nie ma w tym serialu, to znaczy, że nam się wciska w gardło woke i naszym świętym obowiązkiem, niczym paladynów z Bractwa Stali, jest dać temu odpór i głośno zniechęcać wszystkich, a najlepiej ubliżać tym, którym się to spodobało.
To są te same osoby, które buntowały się przeciwko czarnym elfom w na przykład różnych produkcjach fantasy, bo przecież, jak wiadomo, elfy są białe, bo przecież spotykamy je na co dzień i wiemy, jakie są elfy, jaki mają kolor skóry. Czyli po prostu tutaj rozmawiamy znowu o takim wzmożeniu rasistowsko-mizoginicznym, jeżeli chodzi o to, jak Fallout serial został zbudowany.
No, ja bym powiedział, znaczy dla mnie to zawsze jest, nawet bym nie używał takich słów, dla mnie to jest po prostu jakiś lęk i jakaś słabość mężczyzn, niektórych mężczyzn, tak? Bo jeżeli jest się na przykład fanem Fallouta i nie chce się obejrzeć serialu, bo jest tam kobieta w głównej roli, no to mówi więcej o tobie niż o serialu. Po prostu przechodzi się przez życie, tracąc bardzo wiele przyjemności, bo ten serial ma w tym momencie, jak sprawdzałem, jeszcze dzisiaj 93% ocen pozytywnych na Rotten Tomatoes, tam chyba z 70 już recenzji. To jest fenomenalny wynik. Znaczy to jest mniej więcej tak jak The Last of Us. Ale a propos tego, co powiedziałaś, a propos tych czarnych elfów, ich nie było w oryginale, tak? Ale czarni paladyni byli w Falloutie i można było grać kobietą. Można było grać kobietą, bo ta gra dawała nam taką swobodę. Więc stwierdzenie, że nie wiem, serial nie jest falloutowy, bo kobieta gra główną rolę, chociaż to nie jest główna rola, bo są trzy tak naprawdę główne role, no jest cokolwiek nietrafione.
Hasło premiera tego roku w kontekście tego serialu pojawiało się prawie tak często jak hasło, że to jest nowe The Last of Us. Z twojej perspektywy, który z tych seriali jest ciekawszy, jest bardziej nowatorski, jest lepszą ekranizacją oryginalnej gry? To jest trudne pytanie, ja to wiem. Sama bym nie chciała na nie odpowiadać.
Moim zdaniem, pomimo podobieństw, obydwa seriale dzieją się w postapokalipsie. To są kompletnie różne bestie. The Last of Us jest literalną adaptacją historii. Nie można było, znaczy można by było, ale ja bym nie chciał opowiedzieć innej historii w świecie The Last of Us, bo ten świat nie ma znaczenia bez historii, która została dla niego napisana. Z kolei świat Fallouta jest tak plastyczny, że można opowiedzieć w nim miliony historii. I tak samo można by powiedzieć, że The Last of Us no jednak jest w bardzo poważnym tonie. Fallout ma te akcenty, to jest tak jakby grać dwa utwory, ale w całkowicie różnych tonacjach, w różnym metrum, na różnych instrumentach, w których tylko niektóre melodie są podobne do siebie. I pomimo, że ja wyżej jednak oceniam adaptację The Last of Us, która w niektórych aspektach przerastała oryginał, tak trudno jest dokonać takiego porównania w przypadku Fallouta. No bo ja nie mogę powiedzieć, że coś przerasta oryginał, jeżeli to jest adaptacja, która nie jest bezpośrednio z ekranizacją konkretnej historii. którą znam z gier. Poza tym te gry były, jasne, fabularne, ale dawały ogromną, ogromną swobodę, więc tak naprawdę każdy mógł opowiedzieć trochę inną historię, korzystając z tej swobody, którą dają im twórcy. To też sam się nad tym zastanawiałem, bo The Last of Us wydaje mi się, że wciąż pozostanie popularniejszym serialem. Jest, mimo że może się wydawać, że The Last of Us jest cięższe, bo jest cięższe tematycznie i jest poważniejsze, nawet dojrzalsze, inteligentniejsze, to Fallout jest ultra brutalny. I to jest coś, co ja nazywam testem mojej mamy. Moja mama uwielbia grę o Tron. Moja mama wielbi The Last of Us. Naprawdę jej się bardzo podobało, ale przekonam się pewnie wkrótce, ale myślę, że nie będę w stanie jej przekonać do Fallouta. Bo jak zobaczy, jak facetowi ktoś rozpruwa twarz albo przecina kogoś na pół, to powie nie. Nieważne, ile tam humoru będzie, nieważne, jaka będzie konwencja, myślę, że nie będzie chciała tego oglądać. Więc jest duża grupa ludzi, którzy obejrzą The Last of Us, ale nie obejrzą Fallouta. I nie sądzę, żeby działało to w drugą stronę. Także jest to specyficzny serial, który uważam, na szczęście nie poszedł na kompromisy, bo uważam, że The Last of Us poszło na kompromisy, rezygnując z pewnej brutalności, która, zaznaczę, jest nieprawdopodobna w grze. Znaczy, w The Last of Us jest najbardziej brutalną, przemocową grą, jeżeli chodzi o aspekt przemocy fizycznej, jaka powstała kiedykolwiek w historii gier, dlatego, że nie traktuje tego w żadnej konwencji. To znaczy, nie ma tam ale, że to jest przerysowane, tak jak w Falloutie, ale, że to są tylko demony, albo, że to są ludzie, którym się świecą oczy, albo, że to są zombie. Nie. To jest nieprawdopodobna brutalność, gdzie ludzie niszczą ludziom czaszki, uderzając w nich cegłami. I tak jest w grze, i tego nie było w serialu. A Fallout nie poszedł na ten kompromis. I myślę, że może zapłacić jakąś cenę w związku z tym, ale mam nadzieję, że nie, bo tak jak ludzie kochają filmy Quentina Tarantino, tak również Fallout dokładnie tą drogą idzie. No to jest takie Django, no to jest Kill Bill. I trzeba się uśmiechnąć pod nosem, kiedy widzi się tę przemoc.
No i tej lekkości trochę dodaje jednak to, że to się dzieje z tą muzyką w tle. Że ta muzyka jest bardziej, wiesz, taki daje klimat trochę Toma i Jerry'ego, naprawdę momentami. Tylko oczywiście skala jest zupełnie inna. Wiesz, dla mnie to jest ciekawe, że powiedziałeś o tym, że ten The Last of Us jest inteligentniejszy, bo z kolei, jeżeli myślę o jakiejś publicystyce, o jakimś przekazie, to jednak w Falloutie mamy pewną wojnę klasową, tak? Bo mamy tą Lucy, która jest jedną z trzech głównych bohaterek i ona jest taką klasą wyższą z tych lat 50. Można by powiedzieć, że ona jest taką no trochę arystokratką w tym świecie postapokaliptycznym. Mamy kogoś, kto próbuje spinać się po drabinie społecznej, kogoś, kto jest zupełnym wyrzutkiem ze względu na to, co go spotkało, nawet nie przez to, że przez swoje decyzje, tylko przez to, że właśnie ten ghoul został napromieniowany. I te trzy postacie jednak różne takie pozycje społeczne reprezentują.
Tak, jak najbardziej. Jest. Powiem tak, niczego nie spoilując nikomu. Ten serial odniósł triumf także w sferze nie tylko dylematów, ale motywów przewodnich gier, które niemalże zawsze w nich występują. I jednym z nich jest przede wszystkim motyw, czy ludzie zasługują na lepsze jutro. A jeżeli tak, to jak to jutro będzie wyglądało i jaką zapłacimy za nie cenę? Albo ktoś zapłaci za nie cenę. I ten serial bierze sobie do serca to, co stawia jako pytanie każda część tej serii. Nie ucieka także przed pewnymi zabawnymi motywami, które pojawiają się w Falloutie od pewnego czasu. Na zasadzie ktoś wychodzi skrypt i musi coś albo kogoś znaleźć. I tak zawsze jest. Ale dla mnie nie wchodzi na taki poziom refleksji i moralnego niepokoju jak The Last of Us, które dla mnie i dla wielu osób jest po prostu traktatem moralnym. I operuje na takim poziomie, na którym można o tym dyskutować przez setki godzin i nie dojść do konsensusu, bo tak zostało to przemyślane. Fallout jednak jest trochę swobodniejszy, delikatniejszy i jasne, jest tam jakieś drugie dno i jest jakiś przekaz. I może jeszcze zaznaczyłbym, że faktycznie teraz, jak oglądam ten serial drugi raz, to takim przekazem jest trochę jak bardzo odmieni ci otoczenie, do którego trafisz. Czyli czy tak jak świat ewoluował na powierzchni, jeżeli wychodzisz spod powierzchni, czy nie musisz ewoluować wraz z nim i czy nie wrócisz zmieniony bądź zmieniona do miejsca, z którego pochodzisz. I gdzieś to wybrzmiewa w tym serialu, ale wciąż uważam, że te elementy, które skłaniałyby do refleksji, są w mniejszości w tym serialu, ale nic w tym złego, bo zawsze tak było w Falloutie. I nigdy raczej ta seria nie zostawiała nas z jakimś głębokim poczuciem rozterek moralnych albo refleksji, tylko równoważyła to od razu czymś absurdalnym, kuriozalnym.
To jest też serial, w którym trudno komuś kibicować. To też bardzo różni od The Last of Us, bo jednak w The Last of Us wiemy, komu kibicujemy, wiemy, za kogo trzymamy kciuki. Oczywiście też ten finał z The Last of Us jest taki, o którym można dyskutować też bardzo, bardzo długo. Mówiłeś o różnych dyskusjach, które można prowadzić, o decyzji w finale też. Tutaj mam takie wrażenie, że mamy trzech właściwie de facto antybohaterów.
Nie zgodziłbym się z tym. Mamy na pewno jednego bardzo wyrazistego, podręcznikowego antybohatera, którym jest Coop Howard, czyli Ghoul. Zresztą fenomenalnie pomyślana postać, że nie tylko Walton Goggins tak perfekcyjnie pasuje do tej roli, ale że dano mu podwójną rolę, bo widzimy go zarówno w teraźniejszości serialowej, jak i w przeszłości, jeszcze przed zagładą nuklearną.
A ja jemu kibicowałam.
No, każdy mu kibicuje, bo jest cool, no. To jest taki właśnie Clint Eastwood bez nosa. Mamy Maximusa,
Ja chcę powiedzieć, że to jest najbardziej adekwatne porównanie, jakie może przyjść, że po prostu dokładnie on jest Clintem Eastwoodem bez nosa. Dokładnie tak.
Tak, albo właśnie Chrisem Christophersonem, to też, bo widać, że on czerpał z Chrisa Christophersona. To jest w ogóle zabawne, bo Chris Christopherson podkładał głos w jednym z Falloutów. Jednej z postaci i to był Fallout New Vegas. Jest Maximus, który bardzo szybko jednak zdobywa naszą sympatię i wydaje mi się, że nawet trochę nie wykorzystali potencjału twórcy do tego, żeby wywołać w nas ambiwalentne uczucie jego postępowaniem. I tu każdy, kto ogląda ten serial i widział dwa odcinki pierwsze, może wiedzieć mniej więcej, o co mi chodzi, bo jednak bardzo mu kibicujemy, to znaczy nie mamy takiego poczucia, że on postępuje, nie wiem, bezdusznie, albo że za wszelką cenę pnie się do celu, który sobie postawił, a szkoda, bo można było tak zrobić.
Ale on dba przede wszystkim o siebie.
Dba o siebie jak najbardziej, ma jakieś tam swoje marzenie, ale generalnie ma do czynienia wyłącznie z dupkami, więc nie ma się takiego poczucia, że wow, ten gościu naprawdę jest w stanie zrobić wiele, żeby osiągnąć to, co by chciał. Nie, jest poczciwym gościem. No i Lucy, która jest najbardziej poczciwa i najbardziej też uroczo naiwna, chociaż rezolutna, jest w 100% dobrą postacią. Znaczy ona jest tak dobra, że aż obrywa za to.
Ale ona jest też potwornie irytująca.
Ja bym tak nie powiedział. Znaczy ona dla mnie, ona porywająca dla mnie, w ogóle ta aktorka Ella Purnell kradnie dla mnie ten serial. Ona jest najlepsza aktorsko z całego serialu.
Znana z Yellow Jackets, jeszcze tylko dodam, że to jest taka druga jej ważna rola.
A niektórym również, to ciekawostka, z roli niejakiej Jinx w serialu Arcane, który uważany jest za najlepszą adaptację gry wideo obok The Last of Us i pewnie teraz Fallouta. Więc jeżeli ona zaliczyła taki jackpot, że właśnie zagrała w dwóch z trzech najlepszych adaptacji gier wideo, to naprawdę szanuję.
Ja myślę, że ona jest tak zbudowana, że jednak jak myślę o kobiecej bohaterce w świecie postapokaliptycznym, to jednak wolałabym bohaterkę obcego niż Lucy, że ona taka ma być, ona jest zamierzona, jest bardzo ciekawa, ale dla mnie właśnie to, że ona jest jak taka pani domu z lat 50. w Stanach Zjednoczonych, tylko w takim bardziej stroju żołnierki, jakiejś bojowniczki, jest też jakąś zabawą, bardzo konwencją pasującą do tych klimatów retro, o których mówiłeś, czy muzyki, czy w ogóle tego, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o technologię.
Tak, ale po pierwsze widać też wspaniałą ewolucję tej postaci i po drugie, ktoś słusznie zauważył, ja się z tym zgadzam, że przezabawne jest trochę takie wyśmianie nadmiernej politycznej poprawności w świecie tej krypty, z której ona pochodzi, gdzie wszyscy wszystkim się kłaniają na klatce, mówią dzień dobry, każdy boi się, żeby kogokolwiek nie urazić, bardzo ostrożnie dobiera słowa, autocenzurują się wszyscy, to jest naprawdę fantastycznie zrobione. I ona też tak próbuje rozwiązywać konflikty, tak podchodzi do ludzi, po czym naprawdę dostaje po dupie od wszystkich. Od wszystkich. I odbiera swoją lekcję. Także fantastycznie zagraną jest postacią. Byłbym bardzo rozczarowany, gdyby to była tak zwana taka Mary Sue, czyli wyszła skrypty, wszystko jej się udaje. Nie, nie wszystko jej się udaje. Nie, nie do końca wie, co ma zrobić za każdym razem. Kombinuje, przechodzi jakąś ewolucję, ponosi tego koszty. No moim zdaniem kapitalnie napisana postać i jeszcze lepiej zagrana.
Fallout można obejrzeć na Amazon Prime Video i to może być też powód, dla którego nie będzie tak popularnym serialem jak The Last of Us, bo jednak w Polsce Prime Video ma mniejszą liczbę widzów i widzek. Ale też na koniec chciałam cię zapytać, padło The Last of Us, padło Arcane, czy jeszcze coś byś dopisał do tej listy dobrych albo świetnych adaptacji gier komputerowych?
Jak dla mnie tylko dwa tytuły. Castlevania, która jest serialem animowanym na Netflixie. Fantastyczna. I Silent Hill, kiedyś zrobiony film. I raczej nic ponadto. Znaczy dobra, no może jeszcze tam jedno czy dwa Mortal Kombat, ale tak to nawet nie Mario, tak? Mario mi się nie podobał. Jest tak ciepłym, nie pozbawionym jakiegokolwiek charakteru i jakiejkolwiek sensownej fabuły filmem, że pokazuje...
Jest nudny, jak... powiedzmy jest to nudny. Po prostu.
Jest dla mnie jest esencją produktu korporacyjnego, w którym naprawdę to producenci reżyserowali film, decydując, ile elementów z gier ma zostać tam wrzuconych, jakbyśmy poszli do jakiejś formy Disney World, tylko w wykonaniu Mario. Więc dla mnie lista dobrych adaptacji czy ekranizacji gier wideo jest naprawdę bardzo krótka. To pewnie będzie Silent Hill, Mortal Kombat, właśnie wspomniana Castlevania. Lista świetnych czy też wybitnych adaptacji jest równie krótka, ale szczęśliwie zaczęła w ogóle się tworzyć od zeszłego roku, czyli The Last of Us, Arcane i teraz Fallout. Natomiast lista złych adaptacji, złych ekranizacji jest nieskończona. I poszerza się i powiększa od lat 90.
Ale myślę też, że teraz twórcy i przede wszystkim platformy, które finansują te seriale, dostrzegą, że warto, bo też te sukcesy kasowe, jeżeli chodzi o Arcane mniej, ale The Last of Us i też sukces recenzencki. Myślę, że zbliżający się sukces Fallout, jeżeli nie z perspektywy widzów, to na pewno recenzencki. Mówiłeś o Rotten Tomatoes. Ja czytałam recenzję, właściwie nie znalazłam żadnej recenzji, która by uznała ten serial za słaby albo taki przeciętny, tylko raczej są zachwyty. Może zachęcić do tego, aby wydawać też pieniądze na dobrych twórców, na dobre scenografie, na świetnych aktorów, żeby te ekranizacje były właśnie takie jak Fallout czy właśnie The Last of Us. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Filip Malinowski, vloger, kanał Bez Schematu.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz. To była audycja Szkoda Czasu na złe seriale. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.